Zastanówmy się przez chwilę nad pewnym, no, bardzo konkretnym scenariuszem. Bo co by było, gdyby w naszych rękach znalazła się nagle taka absolutna broń?
A, masz na myśli coś, co pozwala wygrać każdy konflikt?
Dokładnie tak. Taka broń, która pozwala w ułamku sekundy po prostu zmieść z powierzchni ziemi każdego przeciwnika i wszyscy wokół, całe otoczenie, no wręcz błaga, żeby wreszcie jej użyć i zaprowadzić porządek.
No i pewnie większość z nas by to zrobiła. To znaczy, to jest ludzka natura.
Prawda. A tymczasem wyobraź sobie, że ta broń zostaje tak po prostu schowana głęboko do kieszeni, a jej posiadacz dobrowolnie ustawia się w kolejce razem z zwykłymi przestępcami, w pełni gotowy przyjąć ich los.
Z perspektywy naszego dzisiejszego rozumienia władzy, no to brzmi jak kompletne szaleństwo.
Totalne szaleństwo. A jednak z naszej dzisiejszej analizy źródeł wynika, że to była prawdopodobnie najbardziej precyzyjna i, szczerze mówiąc, genialna strategia w historii.
Zdecydowanie.
Bierzemy dziś na warsztat wykłady doktora Roberta Chisholma, a dokładnie jego drugą sesję, która jest poświęcona słynnym pieśniom o słudze z Księgi Izajasza. Skupimy się na rozdziałach 42 i 49.
To są niezwykle głębokie teksty, bardzo, bardzo gęste teologicznie.
Właśnie. I spróbujemy zrozumieć, jak te starożytne teksty zdołały połączyć dwa absolutnie sprzeczne ze sobą obrazy. Z jednej strony potężnego, triumfującego króla.
A z drugiej pokornego, cierpiącego sługi.
Dokładnie tak. I oczywiście spojrzymy na to, w jaki sposób ten cały paradygmat zrealizował się później w postaci Jezusa z Nazaretu. Bo wiesz, to zderzenie koncepcji jest niesamowite.
Jest fascynujące, zwłaszcza z historycznego punktu widzenia, bo widzisz, ludzka natura od zawsze dyktuje nam bardzo prosty schemat. Władza równa się siła, a siła to fizyczny podbój i dominacja.
No tak, ten kto ma większy miecz, ten dyktuje warunki.
Dokładnie. Triumfator dyktuje warunki, a cała reszta świata musi się po prostu dostosować. I kiedy czytamy teksty Starego Testamentu, widzimy naród, który przez wieki był dosłownie miażdżony przez kolejne imperia.
Asyria, Babilon, potem Rzym.
Właśnie. Zrozumienie, dlaczego Bóg w tym konkretnym kontekście zapowiada kogoś, kto ostatecznie wygrywa poprzez cierpienie i odrzucenie, to wymaga od nas wyjścia poza nasze takie codzienne instynkty.
Oj, zdecydowanie.
I to jest właśnie naszym zadaniem na dziś. Uchwycenie tego mechanizmu. Nie tylko tego, co się wydarzyło, ale dlaczego to musiało się wydarzyć w tak bardzo paradoksalny sposób.
Zatem zacznijmy może od samego początku. Bo debiut tej postaci na historycznej scenie od razu burzy absolutnie wszelkie oczekiwania. Skoro mówimy o kimś, kto ma spełnić te ogromne proroctwa o nadejściu ostatecznego władcy, no to dlaczego ten początek jest tak brutalnie oddarty z jakiegokolwiek majestatu?
To jest świetne pytanie. Bo w źródłach mamy na przykład postać Symeona.
Tak, z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Kiedy ten starszy człowiek w świątyni bierze na ręce to niemowlę i nazywa je światłem na oświecenie pogan.
Oto jest to bezpośrednie nawiązanie do obietnic z Księgi Izajasza, o których mówimy.
No właśnie. Ale potem ten chłopiec dorasta, rozpoczyna swoją misję i robi coś, co logicznie w ogóle się nie spina.
Żeby poczuć ciężar tego momentu, musimy osadzić się mocno w realiach pierwszego wieku. Judea jest pod twardą rzymską okupacją. Ludzie codziennie widzą rzymskie legiony na ulicach.
Płacą te miażdżące podatki.
Płacą podatki, a na wzgórzach widzą dosłownie krzyże, na których kończą polityczni buntownicy. Więc oni wszyscy czekają na wybawicieja. Kogoś, kto wjedzie na białym koniu, wiesz, z mieczem w ręku i zrzuci to jarzmo z ich barków.
A tymczasem czytamy u Mateusza i Marka o momencie chrztu w rzece Jordan. Jezus nie organizuje żadnej armii. Zamiast tego staje w jednej kolejce.
W jednej kolejce do rytualnego obmycia.
Tak, ze zwykłymi, załamanymi ludźmi, którzy przyznają się do swoich win i do swoich grzechów.
I to jest właśnie ten ogromny dysonans.
Rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo z czysto mechanicznego punktu widzenia po co ktoś absolutnie bezgrzeszny, jak przecież przedstawia go ta narracja, w ogóle miałby brać udział w takim rytuale oczyszczenia.
Mm-hmm.
To nie jest tylko kwestia PR-u czy wizerunku. Wiesz, znamy te opowieści, jak to nowy dyrektor generalny potężnej korporacji pierwszego dnia pracy zamiast usiąść w wielkim fotelu w swoim gabinecie...
przebiera się w kombinezon i idzie myć podłogi.
Dokładnie, idzie myć podłogi z ekipą z nocnej zmiany, żeby pokazać, że jest takim równym gościem. Ale tutaj to jest coś zupełnie innego.
Zdecydowanie głębszego.
To tak jakby ta korporacja upadała z powodu głęboko zakorzenionej takiej totalnie toksycznej kultury, a jedynym sposobem na całkowite przepisanie jej DNA było to, żeby założyciel fizycznie wchłonął tę toksyczność. Stając na samym dole łańcucha pokarmowego i resetując cały system. Ale od wewnątrz. Przecież Jan Chrzciciel, który prowadzi ten rytuał w Jordanie, on sam protestuje.
Zgadza się.
Widzi, że to jest postawienie hierarchii na głowie.
Protest Jana jest niezwykle racjonalny w tej sytuacji. Ale ta odpowiedź, którą słyszy, czyli to zdanie o konieczności wypełnienia sprawiedliwości, to nam tłumaczy sam mechanizm działania tego sługi.
Aha.
Bo w Ewangelii Mateusza słowo sprawiedliwość to wcale nie jest taki suchy termin prawniczy.
A co to dokładnie oznacza w tym kontekście?
Oznacza ono absolutne zgranie się z moralną wolą Boga. A tą wolą ewidentnie nie było stworzenie dystansu, takiego z góry na dół, lecz pełna identyfikacja z tym chorym systemem, o którym wspomniałaś przed chwilą.
Czyli sługa po prostu musiał wejść w to zepsute DNA.
Dokładnie tak. Nie mógł stać wyżej nad grzesznikami, musiał zająć miejsce tuż obok nich i fizycznie przyjąć na siebie ich status. I to jest niesamowite, bo natychmiast po tym akcie solidarności tekst opisuje fenomenalne zjawisko.
Rozlega się ten głos z nieba.
Właśnie. Głos z nieba mówi, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I dr Chisholm zwraca uwagę na to, jak genialne jest to złączenie literackiego i teologicznego.
Rozwińmy to trochę, bo dla przeciętnego czytelnika dzisiaj to brzmi po prostu jak takie, wiesz, ładne, miłe zdanie zaświatów.
A to w ogóle nie jest przypadek. To zdanie to jest w rzeczywistości precyzyjny kod dla słuchaczy. Fraza mój syn to jest bezpośrednie odwołanie do psalmu drugiego. A ten psalm to utwór na wskroś królewski, taki koronacyjny.
Mhm.
Z kolei te słowa, w którym mam upodobanie, to z kolei dokładny cytat z pierwszej pieśni o słudze, czyli z 42 rozdziału Księgi Izajasza.
O, czyli Bóg łączy te dwie rzeczy w jednym komunikacie.
W jednym bardzo krótkim przekazie Bóg oznajmia, to jest ten ostateczny, potężny król z psalmu, ale jego panowanie będzie wyglądało jak ścieżka tego pokornego, cierpiącego sługi z Izajasza. Te dwie zupełnie sprzeczne role zostają po prostu zespawane w jedno.
Jasne. Ale przyjmijmy tu na chwilę postawę takiego sceptyka.
Śmiało.
Skoro sam początek tej drogi był tak radykalnie, wręcz brutalnie pozbawiony blasku, można by zakładać, że to był tylko taki etap przejściowy.
Mhm.
Bo kiedy czytamy czwarty rozdział u Mateusza, no to widać wyraźnie, że Jezus nagle zaczyna dysponować niewyobrażalną potęgą. Uzdrowienia, wyganianie chorób, fizyczne cofanie skutków tego rozkładu. Zresztą nasze źródła bardzo mocno podkreślają, że wtedy choroba była postrzegana jako namacalny skutek zepsucia świata.
Zgadza się.
I on to zepsucie usuwa. Nawet zasięg tego jego działania w pewnym momencie wychodzi daleko poza terytorium Izraela. Wchodzi gdzieś tam do Syrii czy greckiego Dekapolu.
Co zresztą jest tym dosłownym spełnieniem proroctwa bycia światłem dla narodów.
No właśnie. Więc pojawia się tu bardzo logiczne pytanie. Skoro miał tak niesamowitą nadnaturalną moc, żeby fizycznie zmieniać rzeczywistość, to dlaczego w pewnym momencie tak po prostu nie rzucił wyzwania całemu systemowi politycznemu?
No tak, dlaczego nie pogonił Rzymian?
Tak, dlaczego nie zrzucił Rzymian z klifu? miał ku temu wszelkie środki.
I tu wracamy do tych oczekiwań opartych na krwawej historii. Naród żydowski miał w swojej pamięci zbiorowej rewolucję Machabeuszów.
Czyli to zbrojne powstanie.
Dokładnie. Zbrojne powstanie, które jakieś sto kilkadziesiąt lat wcześniej po prostu siłą odzyskało świątynię. Wszyscy pragnieli takiego Machabeusza na sterydach. Wielkiego wojownika.
Kogoś z mieczem?
Tak.
Ale u Mateusza, zwłaszcza w 12 rozdziale, widzimy coś, co kompletnie, całkowicie burzy tę naszą intuicję. Kiedy jego popularność drastycznie rośnie, a opozycja polityczna zaczyna knuć, to Jezus systematycznie wycofuje się w cień.
Tak, ucieka od rozgłosu.
Nakazuje nawet tym, których uzdrowił, aby pod żadnym pozorem o nim nie rozpowiadali. Zachowuje się tak, jakby celowo tłumił swój własny, no, obiektywnie gigantyczny sukces.
I to nas znowu prowadzi wprost do tych tekstów Izajasza.
Przypomina mi się taki fragment, że sługa nie będzie krzyczał na ulicach, nie dogasi tłącego się knota i nie połamie nadłamanej trzciny.
Tak, to przepiękny obraz.
Wiesz, kiedy nad tym myślałam, to bardzo mnie to uderzyło. Jak niesamowicie potężna to jest metafora. Bo trzcina, która jest już pęknięta, ona w naturze łamie się od samego podmuchu wiatru.
Zgadza się, jest niezwykle krucha.
A on zamiast jak typowy zdobywca przemaszerować po tych słabych, nadłamanych przez życie ludziach w drodze na sam szczyt władzy, to powstrzymuje swój krok, żeby ich po prostu nie zmiażdżyć.
Fascynujące jest to, że to zjawisko takiego wręcz radykalnego samoograniczenia ma na celu zrobienie miejsca na współczucie. Doktor Hislem zauważa taki fascynujący szczegół, który jeszcze mocniej to podkreśla.
Zamieniam się w słuch.
Podczas sceny przemienienia na górze, opisanej na przykład u Łukasza w 9 rozdziale, uczniowie przez ułamek sekundy dostrzegają tę niesamowitą, nieograniczoną boską chwałę. Bóg ponownie przemawia, ale w tych najstarszych greckich rękopisach Łukasza pojawia się tam pewne bardzo specyficzne słowo.
Jakie?
Bóg nazywa go wybranym.
Aha.
A to znowu nie jest żadna, wiesz, poetycka inwencja Łukasza. To jest całkowicie precyzyjny cytat z pierwszego wersetu 42 rozdziału Izajasza.
O, czyli znów nawiązanie do pieśni o słudze.
Dokładnie. Ta boska chwała nie zostaje mu objawiona po to, żeby, powiedzmy, przerażać jego politycznych wrogów, czy pokazać dominację, ona ma potwierdzić tożsamość sługi.
Warto tu chyba zrobić małą pauzę, bo wiesz, to jest koncepcja niemal totalnie obca dla naszej dzisiejszej psychologii, tak myślę.
Zdecydowanie. Nasza kultura uczy nas czegoś odwrotnego.
Żyjemy w świecie, gdzie jeśli masz jakikolwiek talent, albo wiesz, zasięgi w mediach społecznościowych, czy po prostu masz rację, to natychmiast musisz to monetyzować i krzyczeć o tym we wszystkich możliwych miejscach, żeby wszyscy widzieli.
Tak, dokładnie. Budować markę osobistą za wszelką cenę.
Właśnie. Wyobraźmy sobie zatem, jak potężnej struktury psychicznej potrzeba, żeby znać to absolutnie ostateczne rozwiązanie największych ludzkich problemów, mieć moc zmieniania rzeczywistości, a jednocześnie tak w pełni świadomie rezygnować z oklasków, ze sławy i władzy.
To jest coś, co przekracza nasze naturalne odruchy.
Ale, i tu mam pytanie, bo jeśli odrzucamy drogę miecza i siły, to stajemy przed naprawdę potężnym problemem, takim czysto logistycznym. Ten naród z tekstów wciąż znajduje się przecież w politycznej i fizycznej niewoli.
Mhm.
Więc ktoś w ten czy inny sposób musi w końcu wykonać tę twardą robotę i załatwić te bardzo przyziemne sprawy na szczeblu takiej globalnej polityki, prawda?
Zdecydowanie. I powiem ci, że teksty Księgi Izajasza odpowiadają na ten dylemat w sposób, który dla starożytnych Izraelitów musiał być po prostu niesamowicie szokujący.
Dlaczego?
Zobacz, pomiędzy pierwszą pieśnią o słudze w rozdziale 42, a tą drugą w rozdziale 49, mamy w tekście taki potężny literacki pomost. I w tym miejscu prorok w ogóle przestaje skupiać się na cichym słudze.
A na kim się skupia?
Na scenę wkracza wtedy Cyrus Wielki, król Persji, władca naprawdę potężnego imperium. Bóg tam zapowiada, że użyje pogańskiego monarchy, by politycznie zmiażdżyć Babilon i uwolnić Izraelitów z fizycznego wygnania.
Aha.
To właśnie Cyrus ma tu odegrać rolę takiego bardzo typowego wojskowego wybawiciela.
Mam w głowie pewne wyobrażenia na ten temat. Spróbujmy to jakoś poukładać. Ten władca perski, Cyrus, w tej opowieści działa trochę jak, powiedzmy, zespół ratownictwa medycznego i taki chirurg, traumatolog na ostrym dyżurze.
Mm-hmm. Ostre cięcie w nagłej sytuacji.
Naród wykrwia się na stole operacyjnym z powodu, wiesz, utraty wolności. No to ten chirurg musi wejść z pełnym impetem, użyć ostrego skalpela, zatrzymać ten krwotok i po prostu ustabilizować parametry życiowe pacjenta.
Jasne.
To jest bardzo brutalna, bardzo natychmiastowa akcja ratująca to fizyczne życie. Ale problem polega na tym, że przecież uratowanie kogoś w danym krytycznym momencie nie sprawia, że ta osoba jest od teraz przewlekle zdrowa, prawda?
Dokładnie tak. Skalpel nie wyleczy duszy.
Właśnie. I tu, jak rozumiem, na scenę wkraca ten sługa. On jest z kolei bardziej jak taka innowacyjna, zaawansowana terapia genowa. Działa powoli, w ukryciu, na jakimś absolutnie niewidocznym, mikroskopijnym poziomie.
Mhm.
I leczy to po prostu raz na zawsze.
To jest bardzo trafna analogia. Świetnie to ujęłaś. Bo kiedy dochodzimy do 49 rozdziału, do tej drugiej pieśni o słudze, to bardzo wyraźnie widzimy ten kontrast w uzbrojeniu, o którym wspominasz.
Mm-hmm.
Narzędziami tego chirurga z twojego przykładu, czyli Cyrusa, były miecze i rydwany.
A co jest bronią sługi?
Z kolei Izajasz pisze o słudze, że jego usta są jak ostry miecz, a on sam jest jak taka zaostrzona strzała ukryta głęboko w kołczanie. Zauważ, to jest język wskazujący na potężną misję profetyczną. Orężem w ogóle nie jest stal, jest nim słowo. Tak. Słowo, które ma tak ogromną moc przebicia, że z perspektywy tej ostatecznej duchowej odnowy narodu, cała siła potężnej armii perskiego króla staje się przy tym właściwie mało istotnym epizodem w historii.
Czyli skoro ta nasza duchowa terapia genowa ma uleczyć ten najgłębszy korzeń problemu, to samo lekarstwo musi być, no, idealnie dopasowane do pacjenta.
Zgadza się?
I tu ten starożytny tekst rzuca nam kolejne, chyba w ogóle najtrudniejsze tutaj wyzwanie. Bo kim w ogóle jest ten sługa w relacji do całego chorego narodu? Przecież na początku 49 rozdziału, dokładnie w 3 wersecie, ten sługa zostaje tak wprost nazwany Izraelem.
Tak jest.
No ale z czysto logicznego punktu widzenia to przecież w ogóle się nie spina. Naród to są wtedy tysiące ludzi, no to jest wielka społeczność, w dodatku obarczona błędami, ślepa, często kompletnie głucha na wcześniejsze ostrzeżenia innych proroków.
Mhm.
No jak jedna osoba może w jednym momencie tak po prostu stać się całym narodem?
I tu dotykamy jednego z absolutnie najważniejszych pytań teologicznych w całej tej naszej dzisiejszej analizie, bo rzeczywiście kilka wersetów dalej dowiadujemy się od proroka, że ten konkretny sługa, nazwany zresztą Izraelem, ma za zadanie przyprowadzić z powrotem, uwaga, Jakuba.
Aha, czyli ten upadły historyczny naród.
Dokładnie, czyli ten wygnany naród żydowski. Logika wyraźnie nam tutaj podpowiada, że ratownik i sam ratowany przecież nie mogą być fizycznie tą samą osobą.
Jasne.
Dlatego sługa to jest taki zupełnie odrębny byt, to jest jednostka. Teolodzy dość często określają tę figurę mianem idealnego Izraela. W starożytnym rozumieniu istniała bardzo ciekawa koncepcja, w której to jedna, jakaś wybitna postać mogła wręcz uosabiać i reprezentować całą zbiorowość.
Mhm.
Mogła ponosić jej winy, ale też odnosić w jej imieniu wielkie zwycięstwa.
Czyli mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju taką teologiczną pętlą czasu. Takim zjawiskiem, które w tych akademickich źródłach nazywane jest często typologią, prawda?
Tak, to świetne ujęcie tematu.
To tak, jakby ten sługa, ten idealny Izrael cofnął się w czasie do momentu, w którym cały naród całkowicie oblał swój najważniejszy historyczny egzamin i postanowił, że napisze go za nich od nowa, tylko tym razem po prostu w 100% bezbłędnie.
Zdecydowanie, dokładnie to się dzieje w tekstach Ewangelii.
No to zobaczmy to na konkretnych przykładach ze źródeł, bo moim zdaniem to jest po prostu absolutnie fascynujące. Ucieczka rodziny małego Jezusa do Egiptu, o której czytamy na początku, to przecież ewidentne nawiązanie u proroka Ozeasza do wielkiego wyjścia Izraela z tej pierwszej niewoli egipskiej.
Zgadza się.
A tu robi się naprawdę ciekawie, bo najbardziej w tej całej analogii uderza mnie moment tak zwanego kuszenia na pustyni. Diabeł wprost atakuje Jezusa, a on się broni, cytując za każdym razem wyłącznie Księgę Powtórzonego Prawa. I no, dlaczego akurat tę księgę?
To nie przypadek.
No właśnie. Przecież z historycznego punktu widzenia ta księga to jest właściwie taki wielki katalog absolutnych porażek starożytnych Izraelitów podczas całej ich kilkudziesięcioletniej wędrówki przez pustynię. To jest niesamowite. To tak jakby on walczył bronią, przez którą wcześniej ten naród poległ.
Dokładnie tak. Używając dokładnie tych konkretnych fragmentów z Księgi Powtórzonego Prawa, ten sługa precyzyjnie uderza w sam mechanizm pierworodnego błędu. Zauważ proszę jedną rzecz. Diabeł kusi go przecież dokładnie w tych samych obszarach, na których tragicznie potknął się kiedyś starożytny Izrael.
Aha, z głodem, z władzą?
Zgadza się. Kusi fizycznym głodem, rządzą takiej absolutnej politycznej władzy na świecie. No i zwykłą ludzką arogancją, polegającą po prostu na bezpośrednim testowaniu Boga. Kiedy więc Jezus odpowiada mu tymi konkretnymi wersetami z przeszłości, to on de facto mówi mu tak. Tam, gdzie moi przedwcześnie upadli przodkowie wybrali bunt, by móc natychmiast zaspokoić swoje potrzeby, to ja wybieram całkowite, radykalne zaufanie.
Nawet jeśli to ma boleć.
Tak. Nawet jeśli to oznacza głęboki fizyczny ból i straszliwy głód. I tym aktem pełnego posłuszeństwa, jednoosobowy, ten idealny Izrael, bezpowrotnie łamie wreszcie ten odwieczny mechanizm zła, który przez wieki powoli niszczył jego lud.
Wiesz, to rzuca wręcz niesamowite światło na to, dlaczego badacz, na którego bardzo mocno powołuje się tu sam dr Hisholm, to znaczy Gordon Hugenberger.
Tak, znakomity naukowiec.
Dlaczego on nazywa sługę wprost nowym Mojżeszem i nowym Jozuem? Te wszystkie literackie i historyczne podobieństwa po prostu przestają tu być zbiegiem okoliczności. Mojżesz fizycznie wyprowadził niewolników z ucisku w Egipcie, no i cudownie dał im wodę z tej skały na pustyni.
Mhm.
A sługa z Księgi Izajasza, jak czytamy w proroctwach, ma za zadanie otwierać zaregulowane ciemne lochy i prowadzić tych nowych duchowych więźniów prosto do źródeł życia. Z kolei Jozue wprowadził ten ocalony naród militarnie do ziemi obiecanej. A przed naszym sługą wysokie góry stają się nagle płaskimi, prostymi drogami, po których on, niczym tamten starożytny dowódca, dzieli tę całą opustoszoną ziemię całkowicie na nowo.
Przepiękny obraz konsekwencji w działaniu Boga.
Prawda. Ale musimy to powiedzieć otwarcie. Jest w tym wszystkim jeden bardzo mroczny element. Ponieważ w tym samym rozdziale, 49, my wprost czytamy, że ta monumentalna misja będzie miała równie potężną cenę do zapłacenia. Ten nowy Mojżesz, ten wybawca, zostanie zlekceważony i ostatecznie odrzucony przez tych samych ludzi, którzy mocno trzymają władzę.
Zgadza się.
Zastanawia mnie, dlaczego ten tak upragniony ostateczny sukces musiał w ogóle wiązać się z tak dogłębnym odrzuceniem w swoim własnym narodzie.
Ponieważ jak wyraźnie dowiadujemy się z tych dalszych, późniejszych części Księgi Izajasza, to tragiczne odrzucenie w ogóle nie jest wypadkiem przy pracy.
Aha.
Ono jest kluczowym, wpisanym w to od samego początku elementem tego planu ratunkowego. Zbliżając się powoli do 55 rozdziału u Izajasza, widzimy zapowiedź i obietnicę nowego przymierza. To jest takie ostateczne przymierze, w którym pełne przebaczenie win i cała ta duchowa odnowa są dostępne dla każdego, całkowicie, absolutnie za darmo.
Ale to chyba nigdy nie jest tak naprawdę darmowe.
Słusznie zauważasz. Są całkowicie za darmo dla nas, dla ludzi, ponieważ sam gigantyczny rachunek za ten wręcz niewyobrażalny deficyt moralny i historyczny po prostu musiał zostać wcześniej przez kogoś zapłacony.
Kosztem życia sługi.
Właśnie. Jeśli spojrzymy na szerszy kontekst, to w tym miejscu Bóg zresztą wypowiada te tak bardzo często w popkulturze cytowane słowa. Moje myśli nie są myślami waszymi, ani wasze drogi nie są moimi drogami.
Zazwyczaj interpretujemy to przecież po prostu jako taki teologiczny truizm.
Tak, że Bóg jest po prostu niepojęty, wielki, daleki i my tego nie zrozumiemy.
No właśnie.
Ale przecież w ścisłym kontekście losów tego cierpiącego sługi, to zdanie oznacza coś tak naprawdę znacznie, znacznie ważniejszego.
Co mianowicie?
Ludzkie drogi, dążenia do wyznaczonego celu, od zawsze opierają się na brutalnej sile, politycznej manipulacji, no i dominacji. A to z kolei, w perspektywie długoterminowej, po prostu ostatecznie i nieuchronnie zawsze prowadzi narody do upadku. Z kolei droga Boga, chociaż dla nas, powiedzmy sobie wprost, kompletnie antyintuicyjna i twardo oparta przecież na niezawinionym cierpieniu własnego reprezentanta, jest ostatecznie tą absolutnie jedyną drogą, która jest w stanie przynieść w historii świata rzeczywiste, nierozerwalne wyzwolenie. Słowo, które z wielką mocą wychodzi z ust Boga, wbrew pozorom nigdy, przenigdy nie wraca do niego puste. Ono zawsze bezwzględnie realizuje swój cel, nawet jeśli droga do niego prowadzi przez krzyż.
Wiesz, gdy spoglądamy tak na to wszystko teraz, z lotu ptaka, no to wyraźnie widzimy, z jak niewiarygodnie misterną układanką tekstów i proroctw mieliśmy dzisiaj do czynienia.
To prawda.
Najpierw nałożyliśmy na siebie starożytny obraz takiego potężnego, w pełni koronowanego monarchy i zestawiliśmy go z kimś, kto zupełnie z własnej woli, dobrowolnie zajmuje absolutnie najniższą z możliwych pozycję w całej drabinie społecznej.
Krajności.
Potem zobaczyliśmy, że tym ostatecznym, niepokonanym orężem ratującym świat okazało się właśnie słowo, a nie bezduszna stal miecza czy jakaś armia. No i przeszłyśmy przez tę wręcz oszałaniającą teologiczną pętlę czasu, w której to jedna jedyna osoba, ten ideał, ten nowy Mojżesz, bierze na siebie i skutecznie naprawia błędy całej wielowiekowej historii swojego narodu. I chyba najbardziej wstrząsające w tym wszystkim pozostaje dla mnie to, że ogromna wielkość i potęga tej zbawczej misji w ogóle nie obroniła się w historii dzięki jakimś błyszczącym, zwycięskim zbrojom rycerzy, prawda?
Mhm.
Obroniła się wyłącznie dzięki tej takiej cichej gotowości sługi do powolnego, metodycznego wejścia w sam zgniły środek ludzkiego zepsucia, do tego niezwykłego, wręcz całkowitego zrzeczenia się blasku, fleszy i zaszczytów. I na koniec przyjęcia na siebie brutalnego, miażdżącego ciosu od tego samego systemu, który on przyszedł uleczyć. Więc zapytam wprost, co to wszystko dla nas oznacza?
To jest to kluczowe pytanie, do którego zawsze próbujemy dojść pod koniec naszych analiz.
No właśnie, bo jak mielibyśmy przełożyć ten przedziwny, starożytny paradoks słabości będącej siłą na język i brutalne realia naszej zabieganej codzienności?
Uważam, że to wszystko zmusza nas przede wszystkim do dogłębnego, poważnego przewartościowania tego, w jaki sposób my dziś na co dzień definiujemy słowa wpływ i sprawczość. Żyjemy przecież w cyfrowym paradygmacie, w którym taką ogólną wartość każdego człowieka mierzy się bezwzględnie miarą jego algorytmicznej widoczności, siłą przebicia i ilością wyświetleń w aplikacjach.
Jeśli cię nie widać i nie słychać najgłośniej, to w sumie po prostu nie istniejesz.
Dokładnie tak myślimy. A te wnikliwie przez nas przeanalizowane dziś teksty o cichym i pokornym słudze przypominają nam coś zupełnie, absolutnie przeciwnego. Że te obiektywnie najbardziej trwałe, epokowe zmiany w historii, czyli te, które, wiesz, autentycznie i bezpowrotnie transformują naszą ludzką rzeczywistość na lepsze...
One rzadko rodzą się z krzyku, prawda?
Właśnie. Rzadko rodzą się z głośnej, agresywnej, egoistycznej ekspansji w walce o władzę.
Aha.
Znacznie, znacznie częściej powstają gdzieś w całkowitym cieniu i ukryciu. Powstają na fundamentach ogromnej, niewymuszonej empatii, takiej radykalnej wstrzemięźliwości, no i szczerej gotowości do tego, by z pełną pokorą stanąć w jednym, zwykłym szeregu z tymi ludźmi, którzy po prostu w życiu przegrali najwięcej.
I powiem ci, że ta twoja perspektywa pozwala nam postawić kropkę w dzisiejszej analizie w postaci pewnej niezwykle intrygującej myśli na sam koniec.
Zamieniam się w słuch.
Wróćmy pamięcią raz jeszcze do tego jednego bardzo konkretnego, małego detalu z 49 rozdziału. Starotestamentowy prorok mówi w nim o tym słudze, że owszem, miał on usta jak niezwykle ostry miecz, prawda?
Mhm.
Ale jednocześnie, i to jest kluczowe, był jak ta zabójczo wręcz zaostrzona strzała ukryta głęboko na dnie w kołczanie. I wiesz, to niesamowicie mocno rezonuje z naszą obecną, przebodźcowaną, informacyjną rzeczywistością cyfrową. Dzisiaj praktycznie każda nasza najdrobniejsza opinia, najmniejszy skrawek jakiegoś nagłego gniewu czy przelotna ocena bieżącej sytuacji, to wszystko...
Natychmiast to publikujemy, nie myśląc o konsekwencjach.
Dokładnie. To wszystko jest przez nas natychmiastowo, impulsywnie, no i niestety często bez cienia głębszej refleksji, wręcz wyrzucane bez żadnej kontroli w tę ogromną globalną przestrzeń publiczną. Traktujemy po prostu własne ludzkie słowa jak jakąś tanią, niewyczerpaną amunicję, waląc absolutnie na oślep w mediach, w sieci i często w naszych własnych bezpośrednich relacjach z bliskimi. W ogóle sama koncepcja jakiejś potęgi wynikającej rzekomo z milczenia, z dobrowolnego ukrycia swoich trafnych argumentów. Kiedy wszyscy dookoła oczekują ciętej riposty. To jest przecież dla nas dzisiaj niemal kosmiczną abstrakcją, no jakimś przeżytkiem minionej epoki. Warto się więc chyba wspólnie na koniec poważnie zastanowić przez chwilę nad siłą, autentyczną potęgą, jaka płynie z takiej radykalnej powściągliwości w mówieniu i w samym działaniu.
To bardzo głębokie spojrzenie wprost z tych tekstów, o których rozmawialiśmy.
Bo co by się stało? Zastanówmy się, jak wyglądałoby nasze codzienne życie, gdybyśmy my tak po prostu, z dnia na dzień, zaczęli wreszcie traktować własne niepoukładane myśli i wyrzucane w gniewie słowa nie jako taki ciągły, jałowy i szkodliwy szum informacyjny, do którego wszyscy tak przywykłyśmy, ale właśnie jak takie bezcenne, starannie szlifowane, precyzyjne instrumenty. Instrumenty dysponujące wręcz ogromną, zmieniającą ludzkie serca mocą rażenia, które my, dokładnie tak jak robił to zacytowany tu sługa,
trzymamy głęboko schowane z tyłu w tym przysłowiowym historycznym kołczanie.
Właśnie, z pełną, niewzruszoną świadomością, że w ogóle je tam mamy, czekając spokojnie i cierpliwie na ten absolutnie jedyny właściwy moment, kiedy warto po nie w ogóle sięgnąć. Ponieważ, wiesz, na sam koniec dnia i tak brutalnie okazuje się, że tą najczystszą, niepodrabialną formą osobistej władzy w życiu wcale nie jest umiejętność przekrzyczenia z łatwością wszystkich innych w pokoju pełnym przerażonych ludzi. Prawdziwa moc polega chyba po prostu na tej chłodnej, dokładnej świadomości, jak ostrego oręża w postaci argumentów jest się obecnie posiadaczem.
Zdecydowanie ta sama kontrola.
I na posiadaniu przy tym na tyle wielkiego, wewnętrznego, chociażby niewidocznego dla świata, majestatu, by w krytycznym momencie dobrowolnie, w pełni świadomie, zdecydować się go w ogóle przed nikim nie wyciągać, aż do momentu, w którym to mniejsze lub większe uderzenie w ostatecznym, końcowym rozrachunku, zamiast zadać niepotrzebny cios, przyniesie komuś słabemu po prostu to upragnione, autentyczne ocalenie.
Dokładnie. I z taką piękną puentą chciałbym zostawić nas wszystkich po dzisiejszej analizie.
Zatem powodzenia w codziennym szukaniu i napełnianiu własnego niewidzialnego kołczanu. Zostawiamy was, zostawiamy ten niezwykle intrygujący, historyczno-teologiczny temat otwarty do waszych osobistych przemyśleń i dziękujemy za tę wspólną literacką podróż w czasie. Do usłyszenia następnym razem.